Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś m.in. o bydgoskim sporze w sprawie upamiętnienia żołnierzy wyklętych, o sile rażenia protestów, jakie organizowano ostatnio w naszym regionie. Porozmawiamy o tym, czy Polska potrzebuje prezydenckiego systemu politycznego. Rysuje się kolejna różnica zdań między prezydentem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Witam gości w studiu w Bydgoszczy, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Za kilka chwil dołączy do nas w toruńskim studiu dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest w drodze. Zacznijmy od regionu. Bydgoska Rada Miasta w Bydgoszczy głosami koalicji PO-SLD nie zgodziła się na budowę pomnika żołnierzy wyklętych na skwerze porucznika Leszka Białego. Komitet Społeczny Budowy Obelisku zebrał 2000 podpisów pod tą inicjatywą. Argumenty były różne. Mówiono o tym, że w tym miejscu ma być inwestycja wodociągowa. Ktoś wskazywał, że PiS nie popierał innych obywatelskich inicjatyw w mieście, jak choćby finansowania in vitro. Mówiono, że zamiast pomnika lepiej wybudować dom kombatanta. Były też głosy z publiczności, by najpierw upamiętnić żołnierzy AK. Spójrzmy na to troszeczkę szerzej, z dystansu. Dlaczego sprawa upamiętnienia żołnierzy wyklętych dzieli, jak pani myśli, dr Izabela Kapsa?
No jest to kolejny element, który właśnie ma dzielić, tak? Jest to jeden z elementów polityki dzisiaj, który jest wykorzystywany przede wszystkim do tego, żeby tworzyć spory polityczne, a nie do tego, żeby dbać o pamięć historyczną. No takie mam tutaj wrażenie. Rzeczywiście jest tak, że powstała... pamięć o żołnierzach wyklętych stała się pewnym takim elementem polityki partii rządzącej, dosyć mocno eksponowanym, któremu niestety nie towarzyszy ani pogłębiona informacja na ten temat, tak? Stworzyła się pewna moda na upamiętnianie tych symboli, której też prawdopodobnie w większości przypadków nie towarzyszy wiedza na ten temat. No i rzeczywiście jest to jeden z takich punktów, który jest kolejnym elementem do tego, żeby dzielić, a wcale nie po to, żeby utrwalać tę pamięć. I rzeczywiście, jak one będą gdzieś tam nawet na szczeblu lokalnym, tak jak w naszym przypadku tutaj, to będą to pola do dyskusji, pola do podziału, do tego, żeby tworzyć i wykorzystywać właśnie historię do tego, żeby jakby no też wśród polityków dzielić się na tych, którzy są bardziej patriotami albo mniej, prawda? Więc rzeczywiście ten temat stał się tutaj takim też polem do rozgrywek politycznych, bo przecież pamięć o żołnierzach wyklętych to nie jest coś, co stworzył obecny rząd, tak? Tylko przecież od 95 roku już Lech Wałęsa po raz pierwszy w ogóle wspomniał o tym. Zdajemy sobie sprawę, że przez okres komunizmu rzeczywiście to było jakby celowo, tak? Zatajane i rzeczywiście gdzieś tam władzom nie było na rękę, żeby o tej grupie...
Ale święto żołnierzy wyklętych było już później ustanowione.
Tak, później. Natomiast to nie jest tak, że zupełnie teraz doszliśmy do czegoś nowego, a mamy takie wrażenie, przynajmniej w tym przekazie medialnym, tak, gdzieś tam w tej przestrzeni informacyjnej, że to jest jakby dopiero odkryta grupa, tak, żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość, przeciwiali się komunizmowi, tak, i dopiero teraz PiS jakby zaczyna się o to upominać, więc tak nie jest, natomiast mówię, na pewno jest to wykorzystywane do tego, żeby dzielić, no bo nie sądzę, żeby tutaj można było jakby inaczej to też...
Ktoś powie, obecna władza nadmiernie skupia się na mięcie żołnierzy wyklętych, ale pojawią się natychmiast głosy, no, że przez lata żołnierze wyklęci byli nazywani bandytami i należy przywrócić im należną pamięć i cześć, upamiętnić ich. Profesor Lech Witkowski, to jest tak, że faktycznie pamięć historyczna wpadła w pułapkę doraźnej polityki i traci na tym?
No, po części tak, natomiast bym powiedział, że daje to o sobie znać taki typowy pośpiech i upraszczanie historii, pójście na skróty. No za chwilę być może władza będzie mogła wszystko zrobić, więc w każdym mieście mogą powstać pomniki, ulice i tak dalej. Więc problem polega na tym, szerzej patrząc, że nawet dobra zmiana, tak się zwąc, wchodzi w buty, czy popełnia te najgorsze właściwie praktyki z historii właśnie odnoszenia się do napięć, do walk, do wrogości. Ta wada polega na tym, że stosuje się, tylko odwraca znaczeniem ten schemat biało-czarny. No niestety żyją jeszcze, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej, ludzie, którzy mają pamięć związaną z tym, jak wyglądała walka. W słusznej sprawie bywa, że załapują się różni ludzie, więc historia w ogóle nie jest miejscem do biało-czarnych schematów i odwracania znaczeń, choć Sprawiedliwość Ludowa zwykle na skróty idąc to widzi. I nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza w stalinizmie zostało zrobionych wiele krzywd, niesprawiedliwości i właśnie ten czarno-biały mechanizm działał. Natomiast to nie oznacza takiej legitymacji do tego, żeby samym zwykłym odwracaniem znaczeń ustanawiać kolejny fałsz, który zamyka usta tym, którzy mają mieć dyskomfort. Zresztą nieprzypadkowo pan redaktor przytoczył, że w dyskusji w Radzie Miasta nie padały argumenty właśnie o charakterze historycznym przeciw żołnierzom wyklętym, tylko próbowano się ratować takimi zastępczymi środkami broniącymi się przed w ogóle możliwością dramatycznego sporu na ten temat, bo ten spór musiałby być dramatyczny. Każda strona może wyciągnąć słusznie przykłady pokazujące, że tu się działo coś w słusznej sprawie niekoniecznie wartościowego i wszystko, co można zrobić, to starać się oddalić ten walec czy czołg historii, który próbuje ustanowić w tym samym najgorszym schemacie myślowym tylko inne biało-czarne podziały.
A tak domykając ten wątek, pani doktor, na takim konflikcie tak doraźnie strony to mogą raczej zyskać czy stracić, bo faktycznie te argumenty w Radzie Miasta no, były czasami takie, jak choćby to, że no, wy nie popieraliście inicjatyw obywatelskich, no to my waszej nie poprzemy. No takie mało merytoryczne.
No mało
merytoryczne
i też jakby utrwalające dalsze podziały, tak? No bo tutaj, tak jak pan profesor zauważył, to nie chodzi o jakieś konstruktywne dojście do porozumienia. W ogóle nie rozstrzyga się tego właśnie, co kryje się pod hasłem żołnierzy wyklęci, prawda? Bo wiemy doskonale, że w ocenie tej grupy też są różne kontrowersje i oprócz tych, którzy gdzieś tam kontynuowali walkę...
Do tych grup dołączały się także różne bandy.
Dokładnie, tak?
Dochodziło także do...
I tutaj ta ocena jest rzeczywiście trudna, więc jakby, no to jest taki problem. Natomiast myślę sobie, że to też zależy, czy mają zyskać, czy stracić. Zależy u kogo, tak? No weźmy pod uwagę, że dzisiaj rzeczywiście PiS bardzo zabiega też o tych, którzy na takiej wręcz skrajnie prawicowej miejscu się znajdują, czyli przede wszystkim o tych, dla których jakby ta ocena jest właśnie bardzo, bardzo czarno-biała, tak, tych wydarzeń.
Przy czym warto zauważyć, że symbolicznie tu jest pewne nadużycie, bo myślę, że więcej zrozumienia w skali kraju byłoby, gdyby oddzielić hasło, symbol Armii Krajowej, która ma swój udział także w innych fragmentach walki, tak, jeszcze w czasie okupacji, od tego hasła wyklęci czy niezłomni, tak, zwłaszcza, że tutaj się wtedy jakby przepycha z dobrodziejstwem inwentarza nadmiar właśnie tych kłopotliwych aspektów, które wcale nie muszą być utrwalane atutem związanym z Armią Krajową.
Temat z pewnością będzie powracał, choć na razie Rada Miasta zagłosowała za tym, żeby w tym miejscu pomnika nie budować. W ostatnich dniach było w regionie sporo wydarzeń wzbudzających emocje. W miniony weekend około 200 osób uczestniczyło w demonstracji przed Sądem Okręgowym w Toruniu, zorganizowanej przez Komitet Obrona Demokracji. Protest pod hasłem Suweren mówi nie był wyrazem sprzeciwu wobec prezydenckich propozycji reformy sądownictwa. No i pytanie, czy zmiany w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mogą wyprowadzić na ulicę tysiące ludzi, bo ten protest w Toruniu cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem dr Izabela Kapsa.
Umiarkowanym, bo już największe, jakby największa aktywność, największa mobilizacja nastąpiła w lipcu, tak? I myślę, że to jest ważny temat i rzeczywiście protesty lipcowe pokazały, że to nie jest tak, że jest ludziom wszystko jedno, co się dzieje z polską demokracją, tak? Z trójpodziałem władzy, z tymi reformami, które dotyczą bardzo ważnego tutaj, ważnej części, jeśli chodzi właśnie o władzę sądowniczą, niezależną tej władzy.
No, ale tu frekwencja była dużo, dużo, dużo niższa, no, czyli weta prezydenta skutecznie spuściły powietrze z tego balonu emocji.
To znaczy tak, no weta prezydenta pozwoliły na to, żeby w jakimś stopniu zatrzymać, tak, ten emocjonalny też przede wszystkim tutaj ruch. Natomiast no nie wiemy, co się stanie z tymi propozycjami prezydenckimi, prawda? Widzimy doskonale, że między prezydentem a szefem PiS-u jest tutaj duże napięcie i nie do końca wszystkie decyzje i działania prezydenta dzisiaj są po linii Jarosława Kaczyńskiego. I być może jakby mniejsze szanse na to, żeby cokolwiek wydarzyło się z tymi projektami, powodują to, że jednak jakby jest słabsza reakcja na to.
Tak? Platforma Obywatelska zapowiada, że w miastach, nawet mniejszych powiatach, będzie angażować się w organizowanie protestów. Panie profesorze, to dobry pomysł. Organizowanie protestów to dobre paliwo do odzyskania poparcia. Czy jednak Platforma, opozycja w ogóle szerzej, powinna przedstawić swój projekt zmian wymiaru sprawiedliwości? I walczyć na argumenty.
Wszystkie próby tworzenia pewnej nowej jakości, także debaty publicznej z nowymi projektami oczywiście miałyby sens. Natomiast ja bym tylko podkreślił, że może nie eskalujmy tutaj tego skojarzenia, że protesty muszą być aż organizowane. Akurat było tak, że kiedy KOD miał szczyt swojego powodzenia, to właściwie wyszedł na szczyt fali takiego zmobilizowania energii społecznej, gdzie
ale teraz
szeroko
mówimy o organizowaniu, bo politycy Platformy zorganizowali konferencję w Toruniu i mówili, będziemy się angażować nawet w najmniejszych powiatowych miastach.
No, ja w ogóle nie uważam, żeby była szansa na wartościowe efekty racjonalizacji w tej chwili życia społecznego, jeśli to wszystko będzie organizowane i zwłaszcza przez Platformę Obywatelską. Na szczęście mamy za chwilę wybory samorządowe, które nigdy nie są zdominowane przez myślenie partyjne. Ja uważam, że sprawa sądów nie jest sprawą do wygrania, do zawłaszczenia, do ustawienia jako hasło Platformy Obywatelskiej, bo ono jest znacznie szersze i trzeba jego bronić przed takim jak gdyby przegraniem tej sprawy poprzez jej zafiksowanie w program jednej partii.
I już kończąc, czy opozycja, nie przedstawiając swojego projektu zmian w wymiarze sprawiedliwości, nie przegrywa na dzień dobry, bo nie ma twardych argumentów?
Ja myślę, że tutaj nie chodzi o to, żeby rywalizować na projekty, tak? Chodzi o to, żeby zatrzymać pomysły upolitycznienia sądów przede wszystkim. I same protesty, to jakby one są wartością samą w sobie ze względu właśnie na potencjał społeczny, niepolityczny, właśnie niepartyjny, o może tak? Ale jeszcze jest druga kwestia. Przede wszystkim w ogóle podejmujemy dyskusję na tematy bardzo ważne, które rzeczywiście dzisiaj w Polsce myślę, że jest pewien brak wiedzy na temat właśnie chociażby trójpodziału władzy, jakichś podstawowych zasad demokracji. I przy okazji tych protestów podejmujemy w ogóle dyskusję na ten temat i ludzie mają możliwość dowiedzenia się czegoś więcej, na czym powinno to polegać, prawda, jakie są ewentualne zagrożenia wynikające z tych projektów, które PiS przedstawia.
O potencjalnej sile rażenia protestów porozmawiamy jeszcze za chwilę. Teraz piosenka, to jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami. If you let me into your arms, maybe we can spend the night. Whatever, 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 whatever you want to do, that's alright. If you caught me in the morning and I've been on your mind, 'cause whenever, 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 whenever you need me, I'll be on time. I will run, run, run to you if you want, want, want me to. There's something in the way that you move, and I wanna run, run, run to you. I will run, run, run to you if you want, want, want me to. There's something in the way that you move, and I wanna run, run, run to you. If I whisk you off your feet, dear, you grace me with your smile. Forever, 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 just you and I, sounds just fine. And when we both grow older, and I am old and blind, oh, tell me, oh, tell me, oh, tell me, oh, tell me you'd be by my side and you stay mine. I will run, run, run to you. Do you want, want, want me to? There's something in the way that you move.
won't want me to. There's something in the way that you move, and I wanna run, run, run to you. I will run, run, run to you.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I dołączył do nas dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie.
Witam i przepraszam, że do słuchaczy tak późno.
Nie ma sprawy, obowiązki także służbowe. Wracamy do dyskusji. We wtorek w kilku miastach naszego regionu odbyły się manifestacje inicjatorów zbierania podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety. To projekt liberalizujący prawa aborcyjne. W Toruniu w odpowiedzi manifestowali członkowie ruchów antyaborcyjnych. Manifestacje zorganizowano w rok po dużych protestach, w których demonstrowało kilkaset tysięcy osób. Teraz uczestników było znacznie mniej. Jak pan to ocenia, Patryk Tomaszewski?
Trzeba przypomnieć, że spór czy też dyskusja na temat aborcji in vitro trochę później, toczy się od lat 90. w Polsce i pierwsza taka fala protestów przetoczyła się przez Polskę w 93 roku. Spór ważny z punktu widzenia nie tylko światopoglądowego, ale też spojrzenia na rolę kobiet. No i mamy zarówno zwolenników liberalizacji, szczególnie to są środowiska lewicowe, ale nie tylko, feministyczne, ale nie tylko. I mamy środowiska szczególnie religijne, związane z Kościołem katolickim, które stoją na stanowisku, że od poczęcia do naturalnej śmierci nie można ingerować w życie ludzkie. Czy spór zmobilizuje kolejne osoby? Wydaje się, że znowu teoria mówiąca o energii społecznej pokazuje, że raczej nie, ponieważ jak wygaśnie jakiś temat, trudno do niego wrócić z taką samą siłą. Natomiast czy problem, czy dyskusja jest potrzebna? No, w państwie demokratycznym powinna się toczyć, w mojej ocenie.
Doktor Izabela Kapsa, ma pani takie poczucie właśnie, że ten temat już wygasł, no i teraz ten protest to była próba taka przypomnienia. No, jesteśmy, ale tak naprawdę nic się w tej chwili nie dzieje. Takiego przeciwko
czemu
należałoby
protestować. Tak, przeciwko czemu należałoby protestować, to się zgadza, bo rzeczywiście od ubiegłego roku tutaj z tym projektem nic więcej się nie wydarzyło. Natomiast ja myślę, że samo przypomnienie tego dnia i gdzieś tam taka może mobilizacja to za duże słowo, ale przynajmniej pamięć właśnie, czy to w mediach społecznościowych, czy później na ulicach, to można było się tego spodziewać, że to będzie dużo mniejszy zasięg. No dlatego właśnie, że nie ma tego tematu. Ale to przypomnienie właśnie powoduje, że kobiety jakby pamiętają o tym i politykom też jakby uświadamiają, że to nie jest tak, że 3 października 2016 zamknął temat, bo nic więcej się w tej sprawie nie wydarzyło, prawda? Więc ja myślę, że mimo tego, że rzeczywiście tutaj liczebność tak, tych protestów jest dużo mniejsza, ale sam fakt, że jednak jest wiele tysięcy osób, które przypominają o tym, o potrzebie dalszej dyskusji na temat praw kobiet, w ogóle szeroko pojętych, bo tu nie chodzi tylko o to, o prawo aborcyjne, czy właśnie in vitro, ale generalnie dyskusja na temat praw kobiet w Polsce jest tutaj potrzebna. Weźmy też pod uwagę, że mamy tutaj z następnego dnia po 3 października informacje dochodzące o tym, że są pewne prowadzone działania kontrolujące organizacje feministyczne, czyli jednak to nie jest zupełnie tak, że te protesty przechodzą bez echa, przynajmniej wśród polityków, tak? Że widać, że rzeczywiście ten opór społeczny, no nie wiem jak to się nazywa, ten potencjał właśnie społeczny, on dzisiaj dla wszystkich polityków stanowi pewien problem, z którym trzeba się zmierzyć. Coś, czego wcześniej nie mieliśmy, przede wszystkim myślę wcześniej przed erą internetu, tak mówiąc ogólnie, dzisiaj stanowi pewne wyzwanie dla polityków, bo widać, że mimo tego, że no powiedzmy wśród partii politycznych nie ma takiego działania na rzecz właśnie upominania się chociażby o prawa kobiet, to jednak społeczeństwo potrafi wziąć sprawy w swoje ręce.
A ruch, który utworzył się wokół projektu Ratujmy Kobiety, może być zalążkiem jakiejś większej siły? Profesor Lech Witkowski.
Ja bym w tych kategoriach na to nie patrzył. Raczej perspektywa, którą ja przyjmuję, uczula na to, że w społeczeństwie zróżnicowanie, także światopoglądowe, jest czymś naturalnym. Natomiast nowoczesność rozwiązań, zwłaszcza demokratycznych, nie na tym polega, że się przepchnie jakąś większością i uchwali coś. Na szczęście po tych protestach właśnie lipcowych się okazało, że sam PiS ma problem z tą skrajną wersją takiego rygoryzmu, bym powiedział, właśnie światopoglądowego i się nie podpisał pod tą formą. I być może, że część społeczeństwa widzi, że tutaj nie ma takiej dramatycznej groźby dopchnięcia kolanem tego skrajnie nienowoczesnego, cofającego właściwie myślenie o polskim społeczeństwie w takie ramy jakieś salwadorskie, bo nawet jak nie będzie więzienia, nie będzie karania, to sama ta presja może wytworzyć mechanizmy koniunkturalne, w których najpierw lekarze będą odmawiali, potem będą musieli się gdzieś tam opowiadać, więc to jest groźne. Ja bym powtórzył, że nowoczesność społeczeństwa, dopuszczając spluralizowanie opinii, wymaga od władzy tego, aby znajdowała rozwiązania, w których ten, kto będzie, że tak powiem, identyfikował się z jednym horyzontem światopoglądowym, będzie miał przestrzeń, nie ma obowiązku, nie ma przymusu, ale żeby represywność systemu i jego fikcja polegająca na tym, że zamknięcie drogi do jakichś alternatywnych rozwiązań będzie rodziło czy podziemie, czy turystykę aborcyjną, o której wiadomo, zresztą krzywdzącą, zwłaszcza dla tych, którzy są najbardziej pokrzywdzeni, bo biedne osoby, środowiska nie będą sobie mogły na to pozwolić. Innymi słowy, rozwiązania racjonalne w przestrzeni mechanizmów społecznych i instytucjonalnych, to nie są, nie mogą być efektami, że tak powiem, siły, czy próby sił na ulicach. To musi być rozważne szukanie, no słowo kompromis nie jest właściwe w sferze moralnej, ale rozwiązania, które pozwolą wielowątkowym i wieloświatopoglądowym przestrzeniom funkcjonować w jednym społeczeństwie demokratycznym.
I zmienimy jeszcze temat. Dziś po raz kolejny prezydent Andrzej Duda ma się spotkać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie będzie dotyczyć projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Wydaje się, że na razie główny spór między prezydentem a większością sejmową dotyczy sposobu wybierania sędziów do KRS, jeśli nie uda się znaleźć w Sejmie większości 3/5. Prezydent proponuje imienne głosowanie, jeden poseł na jednego sędziego. Politycy PiSu mówią, że to wątpliwe konstytucyjnie, bo znacząca mniejszość mogłaby wybrać konkretnego sędziego. Jak kompromis może wyglądać, dr Patryk Tomaszewski?
Tutaj niestety mamy tylko dywagację. Widzimy, że obie strony troszkę, znaczy przede wszystkim PiS okopał się i będzie raczej naciskał, żeby to prezydent wyszedł z taką inicjatywą zmian, które dają realne korzyści dla większości sejmowej. Więc tutaj pewnie te prezydenckie propozycje, które faktycznie mogą spowodować, że część sędziów będzie wybrana przez mniejszość parlamentarną, ale tam
w skrajnych przypadkach na przykład kilku posłów mogą wybrać
tak,
sędziego. Mhm.
Tak, tak. Tak, i w tym a jeżeli się zjednoczy ta opozycja cała, no w tej chwili tego nie mamy, no to jest to grupa sędziów dość poważna. Nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość się na takie rozwiązanie zdecydowało, natomiast ono jest na pewno do zaakceptowania dla opozycji, bo jednak tutaj jej rola jest większa, nie jest tak bardzo zmarginalizowana.
Według informacji portalu Onet, PiS zaproponuje, by w przypadku, gdy Sejm w pierwszym kroku nie będzie w stanie wybrać sędziów do KRS-u większością 3/5, opozycja miała kilka miejsc z automatu. Wcześniej mówiło się, że Senat mógłby wybierać sędziów. Która z tych propozycji może przejść, Izabela Kapsa, jak pani myśli? Czy jeszcze coś
zupełnie
nowego się pojawi?
Może się okazać, że żadna, dokładnie. Spór jest na tyle tutaj no, taki też emocjonalny i pokazujący, bo to jest pierwszy taki moment, gdzie rzeczywiście widać bardzo dużą różnicę zdań między ośrodkiem prezydenckim a większością parlamentarną, zwłaszcza kierownictwem partii, że może być jakby zupełnie jeszcze co innego tutaj zaproponowane, więc problem z prezydenckimi propozycjami też polega na tym, że na razie nie do końca są one zgodne z konstytucją. Znaczy nie do końca, no w niektórych zapisach, tak, w niektórych propozycjach, tak. Więc to też jest kwestia, której no w tej postaci nie da rady przyjąć po prostu, tak? Więc myślę sobie, że tu się jeszcze wiele może wydarzyć. To znaczy tu nie tylko chodzi o sądy. Od lipca tak naprawdę, odkąd prezydent tutaj wypowiedział się krytycznie wobec, znaczy krytycznie, zawetował po prostu dwa projekty ustaw PiS-u. Nie chodzi tylko i wyłącznie o sądy i myślę, że tak naprawdę w całej tej sprawie będzie jeszcze dużo prób siły właśnie, tak, czy uzgadniania stanowisk wcale nie między opozycją właśnie, a partią rządzącą, tylko wewnątrz PiS-u.
Onet twierdzi, że jest ultimatum, jeśli prezydent nie przyjmie kompromisu PiS, który zapewni obozowej władzy większość w KRS-ie, no to reforma sądów zostanie wstrzymana i odłożona w czasie. Panie profesorze, takie ultimatum jest możliwe i czy odłożenie reformy byłoby czymś złym dla środowiska PiS-u?
Nie sądzę. Natomiast wie pan, chciałbym coś powiedzieć w związku z tą kuchnią wyborczą, którą pan tutaj, że tak powiem, przedstawił jako kluczowy problem. I ja bym się identyfikował z tymi słuchaczami, dla których to po pierwsze jest niezrozumiałe, po drugie to jest bez znaczenia, po trzecie, że to jest jakiś taki spór czysto techniczny, którego nie rozumieją, ale po trzecie i najważniejsze...
Chodzi tak naprawdę o to, kto będzie miał realny wpływ.
Tu chodzi o w szczególności ten realny sygnał, który w ostatnim wywiadzie prezes także formułował, to jest niezgoda na to, żeby system wymknął się spod kontroli większości parlamentarnej i przechodził na tą formułę prezydencką. To jest właściwie w tej chwili ten moment takiego pęknięcia w obozie władzy, który będzie pewnie dalej się pogłębiał. Nie wiemy właśnie, czy to doprowadzi do wytworzenia się tej alternatywy bardziej prezydenckiej, czy w ogóle dojdzie na przykład do referendum, które musiałoby stawiać
o tym jeszcze będziemy
sprawy
rozmawiać
prezydenckie.
Ale zatrzymajmy się na moment jeszcze tutaj przy tej próbie siły, jak państwo mówią, dr Patryk Tomaszewski. Odłożenie reform w czasie to realny scenariusz, czy to byłoby nieopłacalne dla obozu rządzącego?
No, w mojej ocenie byłoby nieopłacalne, ponieważ to odłożenie w czasie to za chwilę nowe problemy polityczne, za chwilę wybory samorządowe w przyszłym roku i zmiana sytuacji politycznej. Nie jesteśmy w stanie dziś powiedzieć, jak ona będzie wyglądała. Żaden polityk, a również politolog nie jest w takiej komfortowej sytuacji, żeby przewidzieć, jak to będzie wyglądało za rok życie społeczne w naszym kraju. Więc jest taka teoria, że czym szybciej reformy się wprowadza, szczególnie gdy słupki sondażowe są wysokie, to tym lepiej. Więc z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, no chciano trochę, przepraszam za kolokwializm, dopchnąć tą ustawę o sądownictwie. Nie udało się, bo prezydent dwie zawetował ustawy. No więc teraz raczej kompromis, ale ten kompromis, no tak jak tutaj pan profesor powiedział, nie sądzę, żeby ośrodek władzy rządowej chciał wzmocnić rolę prezydenta, bo prezydent jest też wybierany w wyborach powszechnych. No jest teraz prezydent Andrzej Duda raczej ideowo związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale tak nie musi być.
Tylko jeśli pan pozwoli, wejdę panu w słowo, bo dobrze jest słuchać Jarosława Kaczyńskiego, prawdopodobnie jedynego myślącego strategicznie w kręgach władzy w tej chwili, który przekazał już taki sygnał, tak? Jeden krok do tyłu, dwa do przodu. Mówił o tym, że jak się okaże, że nie możemy zrealizować naszej pełnej wizji, to możemy z nią poczekać. Także dając sygnał do swojego elektoratu, musicie się bardziej zmobilizować, żebyśmy w następnych wyborach, być może nawet szybszych, mieli czytelną większość i mogli zrobić w waszym imieniu to, czego nawet nasz prezydent nam nie chce poprzeć. Więc to może być taka kalkulacja mobilizująca. Musimy się wycofać, bo wybory ostatnie nie dały nam takiego mandatu, ale jak nam pomożecie, to za chwilę zrobimy z większym impetem wszystko.
Jeszcze Patryk Tomaszewski.
Być może, ale no to można się przerachować, ponieważ ten potencjał społeczny Prawa i Sprawiedliwości nie jest nie bardzo można go rozszerzać. On jest już, w mojej ocenie, on już jest na granicy. To jest jeszcze może kilka punktów procentowych, może jeszcze zwolenników.
To wystarczy wtedy razem z Kukizem.
Być może wystarczy z Kukiza, być może jeszcze trochę nie tych, którzy nie chodzą do wyborów, ale to już nie jest, dużo tego potencjału nie ma, prawda? Więc, bo mamy nadal grupę niechodzących do wyborów, ale faktycznie może być to taka sytuacja. Nie udało się, trudno. Taki komunikat padł już po przegranych wyborach w 2007 roku.
Właśnie, prawda? Sam pan wie, że typowa polityka opiera się na chybionych kalkulacjach, którymi żyją obozy władzy.
I teraz chwila oddechu i za moment powrócimy do kolejnego ciekawego dwugłosu na linii prezes Jarosław Kaczyński. Zostańcie Państwo z nami, to jest Regionalny Punkt Widzenia.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Teraz regionalnie spoglądamy na sprawy ogólnopolskie. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o ciekawym dwugłosie w sprawie systemu prezydenckiego. W ostatnim wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński powiedział coś takiego. Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek przy ustabilizowanym systemie politycznym do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudę. Człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę i to bez realnej kontroli. Jak pani odebrała słowa Jarosława Kaczyńskiego, Izabela Gamsa?
No wszystko zależy, kto jest prezydentem, tak? Bo wtedy, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, pewne pomysły dotyczące wzmocnienia władzy prezydenckiej nie były problemem, więc myślę, że to niestety, ale ma jednak kontekst personalny i wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli z wetami prezydenckimi w sprawie sądów. Więc na pewno ma to związek. Oczywiście ja myślę, że tutaj system prezydencki to już jest taka postać, która chyba w ogóle nie wchodzi w grę. Myślę, że jeśli w ogóle miał być jakikolwiek pomysł tutaj, zresztą w tym projekcie PiSu, który w 2010 roku był prezentowany, później w 2014 w tej konstytucji, to on mówił o systemie półprezydenckim, tak? Czyli wzmocnieniu władzy wykonawczej prezydenta, ale nadal większość parlamentarna wyłania rząd na czele z premierem, więc to jest taka forma pośrednia. Oczywiście no tutaj pan Kaczyński ma rację, że istnieje duże ryzyko, że jeśli jedna osoba ma władzę, to ona będzie sprawowana niewłaściwie. No oprócz Stanów Zjednoczonych na świecie system prezydencki właściwie się nie udaje wprowadzać, tak?
No Francja ma półprezydencki. No tak. Ale...
Tak? No właśnie, więc to jest właśnie ten wariant pośredni, który pozwala połączyć te dwa pomysły. Natomiast myślę, że to przede wszystkim zostało powiedziane dlatego, że to ma podtekst personalny i rzeczywiście to był wyraźny sygnał przede wszystkim właśnie do prezydenta Andrzeja Dudy.
Doktor Patryk Tomaszewski, w tych słowach jest ukryta aluzja pod adresem prezydenta, bo dzień później Andrzej Dera, prezydencki minister, stwierdził, no, że prezydent skłania się ku systemowi prezydenckiemu. Jak rozumieć tę grę słów?
Może zaczniemy od tego, że faktycznie w Polsce jest taka dosyć, znaczy dyskusji może nie ma, a powinna być nad tym, jaki ma być system. Czy ma być właśnie system prezydencki, to raczej nie, bo to Stany Zjednoczone, no jeszcze kraje jakiejś Afryki, albo taka demokracja fasadowa jak w Rosji chociażby, czy na Białorusi. Natomiast półprezydenckie we Francji to być może rozwiązanie, ponieważ mamy taki system, w którym prezydent w zasadzie pełni rolę prawie że jak w Niemczech, reprezenta natomiast ma pewne prerogatywy, szczególnie w obronie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i obronność, które znowu wykraczają poza taką rolę reprezentacyjną. No i to nie jest taki system, i to oczywiście budzi kontrowersje, szczególnie jak są dwa obozy, z innego obozu jest prezydent, a z innego jest partia rządząca. Natomiast czy tutaj podtekst u wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego? W mojej ocenie zgadzam się z panią doktor, tak, jest to podtekst, jest to wymierzone, że jednak nie myśl o tym, że pozwolimy na to, żeby budować silny ośrodek obok ośrodka parlamentarnego. Natomiast sama argumentacja też po części słuszna, ale możemy ją odwrócić. Też możemy powiedzieć, że wygrywają partie populistyczne, też mogą zostać wybrane i wcale nie ma gwarantu, że ta większość parlamentarna to będzie większość taka, która zapewni stabilne rządy ludzi mądrych i inteligentnych. No, nawet wręcz przeciwnie. Często są wybierani przecież ludzie bardzo mocno przeciętni i nieszczególnie znających się na sprawach państwa.
Jeśli chodzi o referendum zapowiedziane przez prezydenta, to Jarosław Kaczyński w tym samym wywiadzie powiedział, czy zgoda na referendum będzie, czy nie, to zależy od bardzo wielu czynników. Jednak na pewno nie będziemy jako partia mająca większość i rząd wzywać ludzi do tego, by poparli ryzykowną zmianę ustrojową, która w przyszłości może być źródłem czegoś niedobrego. Nie jesteśmy szaleńcami. PiS może nie dopuści do tego referendum, za którym stoi prezydent, profesor Lech Witkowski.
Oczywiście, że może, zwłaszcza, że prezydent ich zaskoczył tą inicjatywą, najwyraźniej była nie dyskutowana. Co więcej, rzadko mi się zdarza, ale chcę przyznać rację Jarosławowi Kaczyńskiemu w tej konkretnej kwestii, że jesteśmy jako społeczeństwo, jako demokracja niedojrzali na ruchomych piaskach. Strona rządząca, jak na przykład AWS, może zniknąć ze sceny. I tak jest, że system prezydencki w niedojrzałych demokracjach łatwiej rodzi satrapów i despotię niż mechanizm demokratyczny, więc raczej wygląda na to, że prezydent rozpaczliwie usiłował zaznaczyć swoją podmiotowość tym pomysłem, wyskoczył przed wszystkie opcje łącznie ze swoją. I raczej ja bym się liczył z tym, że nie będzie tego referendum, albo jeśli będzie, to w kierunku takich pytań, które nie przyniosą rozstrzygnięć dotyczących systemu prezydenckiego. My jesteśmy niedojrzali, do koabitacji nie dorośliśmy. Mechanizmy związane z trzęsieniem ziemi i tymi skrajnymi wahnięciami sceny politycznej powodują, że rozwiązanie, które na dzisiaj jest niezbędne, to jest to zdecentralizowane, możliwie wprowadzające wiele podmiotów na scenie politycznej, wymagające kompromisów, koalicji, dogadywania się. Inaczej nasza demokracja ugrzęźnie w jakimś ślepym zaułku.
A brak zgody PiS-u na referendum prezydenckie, co może oznaczać dla relacji prezydenta z większością sejmową, Patryk Tomaszewski?
No oczywiście nastąpi ochłodzenie. No ja raczej, jeżeli ma być współpraca pomiędzy tymi dwoma ośrodkami, to jednak tutaj takie postawienie sytuacji, że sprawy, że nie będzie, nie dopuścimy do referendum, no to byłoby uderzenie w obóz prezydencki bardzo duże. Natomiast może być tak, że faktycznie to referendum będzie mocno przemilczane i niewielu obywateli, bo nie rozumieją z różnych względów to, co się dzieje w dyskusji o roli prezydenta, to już było też wspomniane, nie pójdzie po prostu do tego referendum i będziemy mieli znowu bardzo drogi sondaż wyborczy.
Już tak ostatnie zdanie. Jarosław Kaczyński mówi, czy zgoda na referendum będzie, czy nie, to zależy od bardzo wielu czynników. Pani doktor, to są słowa wymierzone na tu i teraz do pana prezydenta?
Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj
musisz iść na kompromis, bo
są to trochę też dokładnie emocjonalne działania też, podyktowane pewnym zaskoczeniem. I ja myślę, że to w dłuższej perspektywie będzie działało przeciwko PiS-owi, więc w ich interesie jest na pewno to, żeby spróbować jakoś się dogadać. Poza tym no, referendum musi być wokół czegoś, więc jeśli miałoby być pytanie, to no, podejrzewam, że nie tylko
cała
to, jaki
seria
system
właśnie
dotyczący w ogóle kwestii konstytucji, prawda? Więc najpierw musieliby uzgodnić w ogóle swoje propozycje, potem dopiero ewentualnie rozważać jakby no, za którą z opcji można by tutaj zachęcać ludzi do głosowania.
Naprawdę ciekawe rzeczy dzieją się w tej politycznej kuchni, ale my musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i doktor Patryk Tomaszewski, politolog z UMK, w Toruniu byli Państwa i moimi gośćmi.
Dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.